Wydawnictwo Pauza zaprasza do wysłuchania książki Sigrid Nunes zatytułowanej Sempre Susan – Wspomnienie o Susan Sontag. Z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska. Czyta Joanna Domańska. Pierwszy raz w życiu miałam wyjechać na rezydencję do kolonii pisarskiej i z jakiegoś powodu, którego już nie pamiętam, musiałam przełożyć datę przybycia. Martwiłam się, że moje spóźnienie się nie zostanie tam dobrze odebrane, jednak Susan twierdziła, że to nic złego. Zawsze dobrze jest zacząć od złamania jakiejś zasady. Dla niej to spóźnianie się było zasadą. Nie lubię się spóźniać tylko na samolot albo do opery. Kiedy ludzie skarżyli się, że nieustannie muszą na nią czekać, ani trochę się nie przejmowała. Cóż, skoro nie są dość bystrzy, by zabrać z sobą coś do czytania. Ale gdy niektórzy zmądrzeli i to ona musiała czekać na nich, nie była zadowolona. Moja obsesyjna punktualność działała jej czasem na nerwy. Kiedyś podczas wspólnego lunchu zdałam sobie sprawę, że spóźni się po przerwie do pracy. Zerwałam się więc od stolika, a Susan zakpiła. Usiądź, nie musisz być tam dokładnie o czasie. Nie bądź taka służalcza. Służalczy było jednym z jej ulubionych słów. Wyjątkowość. Czy to na pewno dobry pomysł, żebyśmy wszyscy troje, Susan, jej syn i ja, dzielili to samo mieszkanie? Czy David i ja nie powinniśmy mieć własnego? Powiedziała, że nie widzi powodu, dla którego nie moglibyśmy razem mieszkać, nawet jeśli David i ja zdecydujemy się na dziecko. Chętnie nam pomoże, jeśli będzie trzeba. A kiedy wyraziłam wątpliwość, odparła: nie bądź taka konwencjonalna. Kto mówi, że musimy żyć jak wszyscy? Kiedyś na placu Świętego Marka wskazała dwie ekscentrycznie ubrane kobiety, jedną w średnim wieku, drugą starszą, obie ubrane jak cyganki, z długimi, rozpuszczonymi, siwymi włosami. Starość bohemy, zauważyła i żartobliwie dodała: to my za 30 lat. Minęło ponad 30 lat, ona nie żyje, a bohemy już nie ma. Kiedy się poznałyśmy, miała 43 lata, ale wydawała mi się bardzo stara. Po części dlatego, że sama miałam wtedy 25, każdego po 40 uważałam więc za starego. Ale pomyślałam tak również dlatego, że wracała wówczas do zdrowia po radykalnej mastektomii. Łamanie zasad, gdy personel szpitala ganił ją, że nie wykonuje zaleconych ćwiczeń rehabilitacyjnych, pewna wyrozumiała pielęgniarka szepnęła jej do ucha: Happy Rockefeller też nie chciała ich robić. Miała ziemistą cerę, a włosy? Zawsze dziwiło mnie, dlaczego tak wiele osób sądzi, że Susan rozjaśnia białe pasmo włosów, choć powinno być oczywiste, że właśnie jedynie ono miało naturalny kolor. Fryzjerka zasugerowała, że pozostawienie jednego nieufarbowanego fragmentu będzie wyglądało mniej sztucznie. Chemioterapia mocno przerzedziła jej wyjątkowo gęste, czarne włosy, za to te odrastające były zwykle siwe lub białe. Stąd ten dziwny fakt. Kiedy się poznałyśmy, wyglądała starzej niż później, w miarę rozwoju naszej przyjaźni. Odzyskiwała siły i zaczynała wyglądać coraz młodziej, a gdy tylko postanowiła ufarbować włosy, jeszcze młodziej. Była wiosna 1976 roku, prawie rok po tym, jak zrobiłam magisterium na Kolumbii. Mieszkałam wtedy na zachodniej 106. Susan wynajmowała apartament na rogu 106 i Riverside Drive i chciała przejrzeć stos nieotwartej korespondencji, która nagromadziła się podczas jej choroby. Poprosiła znajomych, redaktorów The New York Review of Books, by polecili jej kogoś do pomocy. Już wcześniej między licencjatem a magisterką pracowałam jako asystentka redaktora w Review. Ci znajomi wiedzieli więc, że potrafię pisać na maszynie i mieszkam niedaleko. Zaproponowali, by Susan do mnie zadzwoniła. Dokładnie takiej dorywczej pracy wtedy szukałam, zajęcia, które nie będzie przeszkadzać mi w pisaniu. Kiedy pierwszy raz poszłam na Riverside Drive 340, dzień był słoneczny, a mieszkanie, penthouse z wieloma dużymi oknami, oślepiająco jasne. Pracowałyśmy w sypialni Susan, ja przy jej biurku pisałam na ogromnej elektrycznej maszynie IBM, ona dyktowała przechadzając się albo leżąc na łóżku. Tamten pokój, podobnie jak reszta mieszkania, był bardzo skromnie umeblowany, a ściany gołe i białe. Jak wyjaśniła mi później, tam pracowała, pragnęła więc mieć wokół jak najwięcej białej przestrzeni i jak najmniej książek. Nie pamiętam fotografii rodziny czy znajomych. Właściwie to nie przypominam ich sobie w żadnym innym miejscu mieszkania. Zapamiętałam jednak kilka czarno-białych zdjęć. Podobne przychodzą w wydawniczych pakietach reklamowych. Jej literackich idoli. Prusta, Wilda, Arto. Niedawno skończyła opracowanie krytyczne jego dzieł wybranych. Waltera Benjamina. W innym miejscu apartamentu wisiały też zdjęcia dawnych gwiazd filmowych i kadry ze słynnych starych czarno-białych filmów. Pamiętam, że wcześniej zdobiły one lobby New Yorker Theater, niezależnego kina na rogu 88 i Broadwayu. Miała wtedy na sobie luźny golf, dżinsy i japonki zrobione z dętki, które chyba przywiozła kiedyś z jednej z wypraw do Wietnamu Północnego. Z powodu raka próbowała rzucić palenie. Próbowała bez skutku i próbowała znowu, raz za razem. Zjadła cały słoik prażonych ziaren kukurydzy, popijając je wodą z wielkiej plastikowej butelki. Stos listów był deprymujący. Przejrzenie go miało zająć wiele godzin, ale nasze postępy okazały się absurdalnie wolne, ponieważ nieustannie dzwonił telefon i za każdym razem, gdy dzwonił, Susan podnosiła słuchawkę i gadała. Czasami całkiem długo, podczas gdy ja czekałam i oczywiście słuchałam, często głaszcząc dużego, proszącego o uwagę malamuta należącego do jej syna. Zwykle dzwonili ludzie, których nazwiska rozpoznawałam. Zauważyłam, że jest zbulwersowana tym, jak wiele osób reagowało na informacje o jej chorobie. Choć wówczas tego nie wiedziałam, zbierała już wtedy pomysły na esej, który później zatytułowała „Choroba jako metafora”. Pamiętam, że jednemu z rozmówców opisywała nowotwór jako cesarską przypadłość. Kilku osobom powiedziała, że po niedawnej śmierci Lionela Trillinga i Hanny Arendt poczuła się osierocona. Bardzo oburzona wspominała, jak ktoś powiedział o Trillingu, że nic dziwnego, że zachorował na raka, bo prawdopodobnie od lat nie pieprzył swojej żony. I to rzekł naukowiec. Później niechętnie, ale odważnie przyznała, że jedną z jej pierwszych myśli po postawieniu diagnozy było: a może rzeczywiście niewystarczająco często uprawiałam seks? Któregoś razu zadzwonił jej syn. David, rok młodszy ode mnie, rzucił wcześniej studia w Amherst, lecz niedługo przed naszą rozmową wrócił na uczelnię, tyle że na drugi rok w Princeton. Miał tam jakieś mieszkanie, ale większość tygodnia i tak spędzał u matki. Jego, wkrótce nasz, pokój znajdował się tuż obok sypialni Susan. Praca ją nużyła. Przejrzałyśmy zaledwie kilka listów, kiedy zaproponowała przerwę na lunch. Poszłam za nią na drugi koniec mieszkania, mijając korytarze pełne książek i jadalnię, w której spodobał mi się długi, elegancki drewniany stół, takie same drewniane ławy, ze starej francuskiej farmy, wyjaśniła, i archiwalny, oprawiony plakat reklamowy maszyny Olivetti, La Rapidissima, wiszący na ścianie z tyłu. Stół zwykle przykrywały książki i papiery, a większość posiłków jadało się w kuchni przy drewnianym blacie, który ktoś pomalował na ciemno-niebieski kolor. Bardzo skrępowana usiadłam na wysokim stołku, ona zaś podgrzała w rondlu puszkę zupy grzybowej firmy Campbell. Po dodaniu jeszcze puszki mleka wystarczyło jedzenia dla dwóch osób. Zdziwiło mnie, że była taka towarzyska. Przyzwyczaiłam się do hierarchicznego świata The New York Review, którego redaktorzy nigdy nie rozmawiali z szeregowymi pracownikami. Tamtego dnia dowiedziałam się, że poprzednim lokatorem penthouse'u był przyjaciel Susan, Jasper Jones, a kilka lat wcześniej, kiedy postanowił się przeprowadzić gdzie indziej, to ona przejęła umowę najmu. Niestety nie mogła zostać na zawsze. Właściciel budynku planował sam tu zamieszkać w przyszłości. Było oczywiste, dlaczego Susan pragnęła tego mieszkania. Duży apartament z dwiema sypialniami, w porządnym przedwojennym budynku. W dodatku, z tego co pamiętam, czynsz był naprawdę rozsądny. Wynosił chyba $475 miesięcznie. Ogromny salon wydawał się jeszcze większy, ponieważ nie było w nim zbyt wielu rzeczy. Słyszało się tu nawet lekki pogłos. Ale najbardziej tęskniłaby za widokiem, za rzeką, zachodami słońca. Widok mógłby być jeszcze piękniejszy z tarasu, tyle że nie dało się z niego korzystać, bo Susan pozwalała się tam załatwiać psu. Naprzeciwko dwóch sypialni znajdował się mniejszy pokój, dawna służbówka z toaletą. Wtedy sypiał tam kolega Davida. Później, gdy się wprowadziłam, miał to być mój gabinet. Tylko ty masz w tym domu dwa pokoje, mówiła Susan oskarżycielskim tonem, kiedy powiedziałam, że opuszczam 340. Przy lunchu zadawała mi wiele pytań o to, jak wyglądała praca dla Roberta Silversa i Barbary Epstein, redaktorów The New York Review, i o to, jak uczyła Elizabeth Hardwick, która była jedną z moich wykładowczyń w Barnard, a także członkinią zespołu redakcyjnego Review. Stało się jasne, że te trzy osoby najbardziej interesują, a nawet fascynują Susan. Później się dowiedziałam, że przyjaźń i aprobata z ich strony bardzo dużo dla niej znaczyły. Cała trójka znalazła się wśród założycieli pisma w 1963 roku. Susan uważała, że Review to periodyk o niebo lepszy od wszystkich innych w kraju. Jego dziennikarze podjęli heroiczny wysiłek, by podnieść amerykańskie życie intelektualne na najwyższy możliwy poziom, i była dumna, że od pierwszego numeru mogła tam publikować. Jej eseje przyjmował Silvers, z pewnością najlepszy redaktor, jakiego miałam. Najlepszy redaktor, jakiego w ogóle może spotkać autor, powtarzała. Wszyscy publikujący w Review podziwiali ogromny szacunek, jakim Silvers darzył pisarzy, jego perfekcjonizm i ciężką pracę, jaką wykonywał, przygotowując artykuły do składu. Był jedną z najinteligentniejszych i najbardziej utalentowanych osób, jakie Susan spotkała w życiu, i prawdopodobnie najciężej pracował. Niemal cały czas spędzał przy swoim biurku, 7 dni w tygodniu, w tym święta, całe dnie, do późnego wieczora. Miał dyscyplinę wewnętrzną, pasję intelektualną oraz skrupulatność, które Susan podziwiała w ludziach. Darzyła go również szacunkiem, jaki budzili w niej wyłącznie najpoważniejsi pisarze i artyści. Dumie Susan z pisania do The New York Review mogła się równać jedynie duma z tego, że jej książki wydawała grupa Farrar, Strauss and Giroux. A tamtego dnia najdłuższą i najbardziej osobistą rozmowę odbyła właśnie z Rogerem Straussem, który jako szef FSG 13 lat wcześniej opublikował pierwszą książkę Susan, a później miał opublikować wszystkie pozostałe. Tych dwoje rozmawiało z sobą przynajmniej raz dziennie i nie było w tym nic dziwnego. W tamtym okresie Susan nie miała agenta. Poza wydawaniem jej książek, Strauss zajmował się więc różnymi sprawami, którymi zwykle wydawca się nie zajmuje, na przykład publikacjami artykułów i opowiadań w czasopismach. Nie była to jednak relacja wyłącznie biznesowa. Byli starymi, dobrymi przyjaciółmi i powiernikami. A Strauss angażował się w wiele aspektów życia Susan poza pisaniem. Między innymi pomagał jej w trudnym czasie choroby, a później, kiedy nadeszła pora w szukaniu nowego mieszkania. Choć David miał już 10 lat, kiedy Strauss i Susan się poznali, Strauss często mówił o nim żartobliwie: mój syn z nieprawego łoża. Wkrótce włączył Davida do grupy, robiąc z niego redaktora między innymi tekstów matki. Zupa nie wystarczyła. Susan przeszukała niemal pustą lodówkę, ale znalazła w niej tylko pakowane kolby kukurydzy, choć to nie był sezon. Kiedy je zjadłyśmy, powiedziała: oczywiście w ogóle nie chciało mi się jeść. Miałam tylko ochotę na papierosa. Niedawno sama rzuciłam palenie, ale gdy się tam wprowadziłam, wróciłam do nałogu. Paliliśmy wszyscy troje, jak właściwie każdy, kto przychodził do mieszkania. Gdy tamtego dnia wychodziłam, słońce wisiało nisko nad rzeką Hudson, ale my niewiele zdążyłyśmy zrobić. Susan poprosiła, żebym przyszła znów za kilka dni. Pamiętam, że wracając do domu, myślałam o tym, jaka jest wyluzowana i otwarta, bardziej jak rówieśnica niż ktoś z pokolenia mojej matki. Jednak w obecności młodych ludzi zawsze się tak zachowywała. Nie dawało się też wyczuć spodziewanego dystansu pokoleniowego między Susan a jej synem, którego zaczęła traktować jak dorosłego, zanim choćby poszedł do liceum. Uważała, że tak właśnie powinno się zachowywać wobec potomstwa. Kiedy teraz o tym myślę, przypominam sobie jeszcze coś, co często robiła Susan. Wspominała swoje dzieciństwo jako czas absolutnej nudy i dodawała, że nie mogła się doczekać jego końca. Zawsze miałam problem, by to zrozumieć. Jak można czyjekolwiek dzieciństwo, nawet takie niekoniecznie szczęśliwe, nazywać zupełnie niepotrzebnym? Ale Susan pragnęła, by dzieciństwo Davida skończyło się po prostu najszybciej jak to możliwe. Okazało się, że również on uważał swoje najmłodsze lata za żałosny czas. Użył też dokładnie tego samego określenia, którym Susan opisała własne – wyrok. Z jakiegoś powodu nie wierzyła w dzieciństwo, czy też, by ująć to celniej, nie widziała w nim żadnej wartości. Dla Davida matka właściwie od razu została Susan, ojciec zaś, socjolog i krytyk kulturalny Philip Reeve, był Filipem. David nie wyobrażał sobie, by mógł zwracać się do nich mamo i tato. A kiedy Susan rozmawiała z Davidem o jego ojcu, za którego wyszła będąc 17-letnią studentką Uniwersytetu Chicagowskiego, on zaś był 28-letnim wykładowcą, rozwiedli się 7 lat później, również nazywała go wyłącznie po imieniu. David rzadko mówił o niej moja matka. Nawet ja czułabym się dziwnie mówiąc twoja matka. Była sempre Susan. Na początku mojej pracy w The New York Review Robert Silvers poprosił. Zadzwoń do Susan. Do jakiej Susan? Zapytałam sięgając po koło notatnik. Była tam wtedy również Barbara Epstein, która na te słowa się roześmiała. Jaka Susan? Powtórzyła kręcąc głową i zrozumiałam, że śmieje się ze mnie. Imiona. Susan wyznała, że nigdy nie cieszyło ją nudne, pospolite imię, jakie otrzymała. Nie wyglądasz jak Susan, mawiała, naśladując wiele osób, od których słyszała to zdanie. Wzdrygała się i od razu poprawiała każdego, kto nazwałby ją Sue. W ogóle nie lubiła skrótów i przezwisk, choć akurat Davida, który otrzymał imię po rzeźbie Michała Anioła, często nazywała Digiem. W tamtych latach ani matka, ani syn nie utrzymywali kontaktu z Filipem. Ale pewnego razu, kiedy we trójkę jechaliśmy do Filadelfii, gdzie Susan miała wygłosić wykład, a mieszkał tam wówczas Reeve ze swoją drugą żoną, Susan zwróciła się do Davida z tylnego siedzenia. Myślę, że powinieneś poznać Sigrid z Filipem. Dlatego następnego dnia, zanim wróciliśmy do Nowego Jorku, pojechaliśmy do domu Filipa Reeve'a. Susan oznajmiła, że poczeka w samochodzie. Nie uprzedzaliśmy o tej wizycie, a gdy nacisnęliśmy dzwonek, nikt nam nie otworzył. Jednak przez niewielką szybkę w drzwiach wejściowych dało się zajrzeć do środka i David pokazał mi tam kolekcję lasek należących do jego ojca. Nigdy nie poznałam Filipa Reeve'a, ale gdy w 2006 roku przeczytałam o jego śmierci, natychmiast pomyślałam o tych laskach i poczułam smutek.